Godzina reporterów.
Marta de Martę, witam w Godzinie reporterów. Na Wydziale Chemii UG wydano pierwszy numer uniwersyteckiego czasopisma Progres. Podczas spotkania inaugurującego odbyły się prelekcje dotyczące opublikowanych artykułów, a także projekcja filmu dokumentalnego Solidarność według kobiet w reżyserii Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego. Materiał przygotował Mateusz Mudry.
Dominik Bień, jestem redaktorem naczelnym czasopisma Progres. Czasopismo jest otwarte dla każdego. W pierwszym numerze jest najwięcej artykułów socjologicznych z seminarium doktoranckich studiów socjologicznych, z seminarium dotyczącego współczesnych wyzwań socjologii. Jest artykuł dotyczący komunikacji i biur rachunkowych z Wydziału Zarządzania. Więc ten pierwszy numer jest mocno nachylony pod kątem nauk społecznych, ale już przy kolejnych numerach widzimy, że jest sporo tekstów historycznych, tekstów literaturoznawczych, również teksty sprawozdania z konferencji na przykład biologicznych, więc jest to rozległe. Na razie jest to faktycznie bliżej takich, powiedziałbym, nauk humanistycznych i społecznych, ale też jesteśmy całkowicie otwarci na przedstawicieli innych nauk. Kolejne numery będą tematyczne. Teraz nawiązaliśmy współpracę z panią profesor Wojan z Wydziału Filologicznego i będzie część co najmniej numeru, będzie dotyczyła językoznawstwa. Współpracujemy również z kołem historycznym doktorantów. Oni z kolei chcą opublikować teksty, które pewnie złożą się w cały numer, dotyczące historii morskiej i rzecznej. Więc myślę, że to będzie zależało też trochę od tego, co się dzieje na Uniwersytecie Gdańskim. Czasopismo jest dostępne zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. W formie papierowej nakład nie jest duży, to jest około 300 egzemplarzy, więc pewnie będzie je można znaleźć głównie w bibliotekach, ale czasopismo jest również dostępne na stronie www.zatokanauki.pl w wersji elektronicznej oraz na stronie wydawnictwa UJ, na ich portalu czasopism. Tam również jest dostępne, całkowicie bezpłatnie, więc zapraszamy do czytania.
Arnold Kłączyński, prorektor do spraw studenckich. Inicjatywa wyszła ze strony pana rektora obecnego. Przed wyborami jeszcze obiecał, że będzie wspierał studentów i doktorantów, publikując ich pracę. No i realizując ten zamysł, realizując tę obietnicę, postanowił doprowadzić do powstania tego pisma. Powstała redakcja składająca się z dwóch pracowników uniwersytetu oraz doktorantów, którzy już mają dosyć spore doświadczenie w publikacji własnych tekstów, którzy są w stanie te teksty jako redakcja opracować na odpowiednim poziomie. No i w całości pismo jest finansowane przez Uniwersytet Gdański. W grupie redakcyjnej znajdują się i studenci, i doktoranci. W związku z tym studenci także mieli wpływ na kształt tego pisma. No i nadal mają, bo ono nadal ewoluuje. Wydany został dopiero pierwszy numer, więc spodziewamy się kolejnych. I oczekujemy również pomysłów. Myślę, że jak będą nowe, nawet takie, które związane będą z wydaniami tematycznymi, czyli jednotematycznymi, także są mile widziane. Obecnie oczekuje się od nowych kadr naukowych, młodych ludzi, którzy rozpoczynają swoją karierę, żeby już mieli jakiś dorobek. To pismo służy między innymi temu, aby już pojawiły się tam pierwsze publikacje tych, którzy będą chcieli podjąć się w przyszłości pracy zawodowej związanej z uczelnią naszą czy jakąkolwiek inną. To jest pierwszy taki ważny argument. Drugi kierowany bardziej do doktorantów, ponieważ aby otworzyć przewód doktorski muszą mieć również publikacje i to w czasopismach punktowanych. Dlatego nasze czasopismo od samego początku tworzone było z takim założeniem, że w przyszłości będziemy starać się o uzyskanie miejsca na liście czasopism punktowanych. Stąd również recenzowanie artykułów przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów.
Sekretarz redakcji czasopisma Progres i portalu Zatoka Nauki. Generalnie rzecz biorąc, czasopismo Progres ma spajać młode, badawcze społeczeństwo akademickie i ma być również miejscem, które pomoże mu w rozwoju kariery naukowej. To czasopismo powstało po to, żeby ten rozwój ewoluował, żeby studenci znaleźli miejsce którym ich kariera naukowa nabierze rozpędu. Obserwujemy duże zainteresowanie i autorów, którzy rzeczywiście piszą i chcą być publikowani. Tak naprawdę każdy tekst przechodzi gruntowną recenzję, więc nie każdy tekst możemy publikować, ponieważ ważna jest dla nas jakość. Natomiast pomocą jest tutaj również portal Zatoki Nauki przy opinii, pozytywnej opinii pracownika naukowego Uniwersytetu Gdańskiego. Taki tekst może ukazać się właśnie w portalu Zatoka Nauki. Także wierzymy w to, że będziemy takim miejscem, gdzie młodzi ludzie, młodzi badacze, doktoranci będą mogli przyjść i znaleźć pomoc, tak jak mówiłam, i w rozwoju kariery naukowej, a poza tym będą mogli zadać również pytania, bo to się tak wydaje, że pewne rzeczy są oczywiste. Chcemy właśnie być taką pomocą dla nich.
Godzina reporterów.
W pubie Spółdzielnia w Gdańsku odbył się poetycki slam haiku organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie zorganizowano w ramach Tygodnia Kultury Japońskiej. Uczestnicy przygotowali po 8 tekstów haiku i zaprezentowali je publiczności, która oddawała głosy za pomocą papierowych żurawi wykonanych techniką origami. Z organizatorami i laureatami rozmawiał nasz reporter Marcin Wójcik.
Zuzanna Tomaszewska, koordynatorka poetyckiego slamu i wraz z Natalią Budnik robimy konkurs haiku. Jest wydarzenie Maj z Japonią właśnie projektu Okno na Kulturę i postanowiliśmy połączyć siły i jako, że haiku jest japońskie, to wyszła taka inicjatywa, żeby trochę też poezji w te wydarzenie wdrożyć. Frekwencja jest zadowalająca, to mamy nadzieję, że wszyscy będą się dobrze bawić. Cieszę się zainteresowaniem. Wśród studentów jeszcze dopiero zaczyna, jeszcze nie rozeszło się na wystarczającą skalę, ale sądzę, że w przeciągu roku, dwóch to już będzie stałe, cykliczne wydarzenie i będzie coraz więcej osób. Przede wszystkim zachęca ich, jeżeli są fajne nagrody do wygrania, żeby chociaż troszeczkę spróbować coś więcej pisać. I myślę, że im więcej takich konkursów, im więcej nagród, im więcej pomysłów, jakichś różnych tematyk tych konkursów, tym więcej będzie uczestników.
Wojciech Boros. Idea jest dość ryzykowna, gdyż mało jest twórców, którzy haiku w Polsce piszą po prostu i to globalnie rzecz biorąc. Aczkolwiek myślę, że ciekawa sprawa w tym sensie, że trzeba będzie swój kunszt pokazać w ciągu, nie wiem, 10-15 sekund, bo tyle trwa czytanie wiersza, który ma 5-7-5, czyli kilkanaście sylab. Także jestem ciekaw, jak to wypadnie po prostu. Przy gadatliwości Europejczyków typowej haiku może być takim ciekawym ograniczeniem.
Nazywam się Marek Makarewicz. Pierwszy udział w slamie poetyckim i pierwsze próby pisania haiku również.
Jak długo piszesz wiersze?
Niedługo. Można odpowiedzieć, że nie piszę, nie czuję się poetą. Po prostu przelewam swoje myśli na papier i staram się tworzyć ciekawe konstrukcje słowne i to wszystko.
Czy chciałbyś brać jeszcze udział w slamach w przyszłości?
Pewnie, że tak. Tu są fajne nagrody do wygrania. Bony na sushi, ale są również nagrody finansowe. Nie jestem studentem, ale niedawno skończyłem studia, więc pomyślałem, że NZS może mnie wesprzeć i się tutaj mogę również odnaleźć.
Oskar Lange. Powiem Ci szczerze, że jak zobaczyłem to wydarzenie na Facebooku, że będzie taki konkurs, to dopiero poznałem haiku tak naprawdę, dopiero zainteresowałem się, co to jest. I bardzo mnie zastanowiło to, że jest jakby w tym z góry narzucony układ, że ma mieć 17 sylab. Język polski jest formą ograniczenia, żeby trafić do innych, ale jeśli chodzi o same możliwości naszej poezji, to mamy większe możliwości, bo my się możemy bawić naprawdę mocno dźwiękiem, brzmieniem słów, homonimią. Bo kiedy my się dobrze bawimy w naszych polskich wersjach słów, to myślę, że większość wierszy, tak patrząc nawet na swoje, ale jak patrzę na innych poetów, to one słabo brzmiały w tłumaczeniach.
A czy w przyszłości zamierzasz jeszcze pisać haiku?
W sumie fajna taka odskocznia. Krótka myśl, przy której trzeba tylko czasem umieć liczyć. Złapać jakąś chwilę w tych 17 sylabach.
Godzina reporterów.
Pierwsza międzynarodowa konferencja Słowiańskie Inspiracje i Innowacje, organizowana na Uniwersytecie Gdańskim przez doktoranckie koło naukowe Kreatywna Słowiańszczyzna, za nami. Skierowana była do studentów i doktorantów zainteresowanych tematyką słowiańszczyzny. Z Elżbietą Benkowską rozmawiała Patrycja Lipska.
Co znaczy tytuł tej konferencji, Słowiańskie Inspiracje i Innowacje?
Chcieliśmy stworzyć taki temat dość szeroki, żeby jak najwięcej osób z różnych dziedzin mogło się zgłosić na naszą konferencję. Dlatego inspiracje, bo chodziło nam o to, że Słowianie mogą inspirować innych na świecie. Słowiańskie inspiracje możemy odnaleźć w współczesnej modzie, w nauce. A wymyślając temat naszej konferencji, Słowiańskie Inspiracje i Innowacje, chcieliśmy z jednej strony strony stworzyć taki temat, który będzie jak najszerszy i który pozwoli, żeby zgłosili się do nas uczestnicy z różnych dyscyplin, bo zależało nam na tym, żeby konferencja była interdyscyplinarna. A z drugiej strony chcieliśmy pokazać Słowian jako taki lud, który wpłynął na europejską kulturę, ale też na światową naukę i pokazać, jak wielu jest Słowian. Konferencja była przeznaczona dla studentów i doktorantów, wszystkich, którzy w jakiś sposób są zainteresowani słowiańszczyzną i chcieli porozmawiać o słowiańskich inspiracjach i innowacjach w nauce, w sztuce, w kulturze, ale też w takich nowoczesnych formach, jak gry komputerowe i moda lub biżuteria. O wszystkim tak naprawdę.
Jest taki fragment, element konferencji, tematyka, która zainteresowała najbardziej uczestników?
Dużo było referatów dotyczących mitologii słowiańskiej. Myślę, że to jest temat, który zawsze ma wielu zwolenników i miłośników, bo rzeczywiście ta mitologia słowiańska jest bardzo ciekawa i szkoda, że tak mało o niej się uczymy w liceum i dlatego zawsze nam powtarzamy, że strasznie dużo wiemy o wikingach, o Indianach, a tak strasznie mało nas uczą o Słowianach, o tym, kim tak naprawdę my jesteśmy, jakie jest nasze dziedzictwo. I dlatego też między innymi stworzyliśmy tę konferencję po to, żeby chwalić się tym naszym dziedzictwem i je pielęgnować i szerzyć o nim dobre słowo.
Czy ta konferencja miała jakiś związek szczególny z danym kierunkiem tutaj na Wydziale Neofilologii?
Organizowana była przez Doktoranckie Koło Kreatywna Słowiańszczyzna i przez Katedrę Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Większość członków Doktoranckiego Koła Naukowego Kreatywna Słowiańszczyzna to slawiści, absolwenci slawistyki, ale są też rusycyści i poloniści, którzy sobie też są slawistami, a może my tylko jesteśmy bardziej, może bardziej wyspecjalizowani na daną kulturę, a my bardziej ogólni, ale była powiązana z Katedrą Slawistyki ta konferencja, ponieważ tu się skupiają, jakby wokół tej katedry skupiają się ludzie, którym zależy na tym, żeby promować właśnie słowiańszczyznę, Słowian i naukę o Słowianach i naszej kulturze.
Czy to jest główny cel działalności waszego koła naukowego?
Tak, głównym celem działalności naszego koła jest propagowanie wiedzy o słowiańszczyźnie i pokazywanie, że bycie Słowianem też jest fajne i że powinniśmy się tym chwalić i że mamy wspaniałą historię, mitologię, literaturę, z której możemy czerpać tak samo jak z greckiej czy z rzymskiej, ponieważ no, jest bardzo inspirująca, a jest jakby osadzona w tych realiach w kaszubskich lasach albo na Mazowszu, w realiach, które znamy i przez to jest gdzieś bliższa naszemu sercu.
Czy ludzie mają świadomość, że ich korzenie sięgają w kierunku słowiańszczyzny?
Akurat te osoby, które przyjechały na naszą konferencję, tak, i to jest bardzo takie pokrzepiające, bo mimo tego, że uczestniczyli nawet studenci z pierwszego roku studiów licencjackich, to muszę przyznać, że byłam pod wrażeniem tego, w jaki sposób oni przygotowali swoje referaty, jak byli kompetentni i żałowałam, że sama nie byłam taka na pierwszym roku, bo ja na pierwszym roku studiów w ogóle nie myślałam o konferencjach naukowych. Teraz trochę tego żałuję, bo myślę, że może trochę inaczej bym poprowadziła swoją drogę naukową, ale z jednej strony gdzieś widać jakby po tej konferencji też zauważyłam, że w modzie coraz więcej jest obecnych tych słowiańskich wzorów, inspiracji, w muzyce, jakby, że staje się ta, że jest teraz taki powrót gdzieś do tej słowiańskości, ale jakby przez komercjalizację tego dziedzictwa słowiańskiego, a chociażby gry komputerowe albo Donatan i jego Słowianki. Jak się pojedzie do Zakopanego i przejdzie się przez Krupówki i zobaczy się wszędzie tą parzenicę, ten wzór podhalański, który jest sprzedawany na wszystkim, że z jednej strony w sumie myślę, że to dobrze, że chociażby w taki sposób gdzieś to wraca, a z drugiej strony mam wrażenie, że wciąż mało jest tej wiedzy o tej historii, o tych baśniach, które są naprawdę bardzo ciekawe, czy o tej mitologii. I myślę, że brakuje czegoś takiego jak Muzeum Słowian, że to by było coś ciekawego, coś potrzebnego, myślę, dla całego kraju, gdzie jest Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Solidarności, myślę, że bardzo potrzebne, czy Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, które jakby wpływają na pamięć i na tą tożsamość narodową naszą, a przydałoby się, że takie Muzeum Słowian, które by ugruntowało właśnie tą naszą tożsamość jako Słowian.
Godzina reporterów.
A na koniec materiał studenta dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Gdańskiego przygotowany w ramach zajęć dydaktycznych.
Po ukraińki ładniejsze.
Ja nie pomню, jak ja родился na świat. Był on białym, bля, или зеленым. Это не важно.
Jak wygląda praca i życie obywatela Ukrainy w Polsce oczami szefa Agencji Pracy oraz ukraińskiego pracownika? Z jakimi problemami muszą zmierzyć się pracodawca i pracownik? Wszystko to w reportażu Mateusza Bieniasz-Krzywiec Wsiada na koń kozak młody.
Ja najwyrna radzielca w majkę na twoich rukach, na moich nogach.
Proces jest dość skomplikowany, to znaczy czasochłonny, skomplikowany nie, ale czasochłonny, bo bardzo dużo jest wniosków składanych do urzędów, które zajmują się właśnie legalizacją pobytu obcokrajowców. Kolejki są bardzo długie, termin ustawowy jest miesiąc, a trwa to nawet do pół roku. I to jest największy problem.
Ja nie pomnę, jak ja radzielsa na świat.
To jest tylko na zasadzie poczty pantoflowe lub korzystamy z agencji pośrednictwa pracy zza wschodniej granicy, czyli Białorusi, Ukrainy, Mołdawii. Pracują na umowę zlecenie. Otrzymują wynagrodzenie, jakie być powinno, czyli tak jak prawo stanowi. Trzeba ich zakwaterować i pomóc im tutaj się zaaklimatyzować. Nie można ich zostawić samopas. Trzeba im pomóc. Specjalizujemy się w wykonywaniu elewacji wentylowanych i głównie na tym się skupiamy. I ich praca polega na właśnie montażu elewacji wentylowanych. Pracownik ukraiński różni się tym od pracowników polskich, że jest bardziej zmotywowany do pracy. Pracownicy z Ukrainy bardziej są zmotywowani do tego, żeby dobrze pracować, bo po prostu chcą zarobić pieniądze. Po to tutaj przyjeżdżają. Po drugie, mimo tego, że są problemy z ich ściągnięciem poprzez to, że są problemy właśnie w urzędach, to przynajmniej oni są skłonni do tej pracy, bo Polaków jest bardzo mało. Trudno znaleźć pracowników, szczególnie w tej branży, a poza tym większość albo wyjechała, albo mają inne zajęcie. Także trudno znaleźć Polaka, który chciałby pracować. Z obwodu lwowskiego. Stamtąd jest najwięcej pracowników. Uczą się tych podstawowych słówek. Ci, którzy są dłużej, to już lepiej potrafią mówić po polsku. Nie ma problemów związanych z tym, że są obcokrajowcami w ten sposób, a problemy są takie jak z każdym. Jestem zadowolony z pracy pracowników z Ukrainy, za wschodniej granicy.
Nazywam się Janek Makowski Anatolij. Przyjechałem do Polski, żeby zarobić pieniądze. U nas na Ukrainie są bardzo małe zarobki. W Polsce płacą więcej.
Tutaj więcej.
Przyjechałem z Mikołajowa, niedaleko Odessy. Mamy tam piękne krajobrazy, plaże i morze oraz cudowną pogodę.
Duże teple.
W Odessie i Mikołajowie nie ma wojny. Ale w Chersoniu, niedaleko Krymu, jest naprężona sytuacja.
A tak w Mikołajowie, Odessie wszystko dobre.
Nie boję się pójść do wojska, ale póki potrzebuję pieniędzy, muszę pracować w Polsce.
Pracuję tutaj.
Що за кара матір Божа зло землю зчарувало, та правда переможе.
Мамы жонка і
на Україні мам жонку Наталію oraz dwie córki, Annę i Sofię.
Anna i Sofia. No, rodzina to jest rodzina, to można pójść.
Tęsknię za nimi. Chciałbym z nimi pójść do parku lub na plac zabaw.
Dziecko plasiatku, to duże bardzo takich chwil, co przyjemnie. Chciałbym, żeby przyjechała.
Chciałbym, żeby przyjechały do mnie.
No to tutaj duże, harno, duże, fajno. Polska, tutaj duże, dobre życie.
Tutaj jest lepsze życie. Mamy plany, żeby przyjechać tu na stałe.
No rodzinę tutaj przywieźć do Polski. To думаю, że zbieramy pieniążki, żeby zrobić wizy.
Na razie zbieramy pieniądze, żeby zrobić wizy i wynająć mieszkanie.
Potrzebne mieszkania tutaj zniąć. No potrzebne póki duże pieniążki. Wysyłaję pieniądze rodzinie.
Wysyłam też pieniądze żonie, głównie na opłaty za nasze mieszkanie na Ukrainie.
Za mieszkanie to potrzebne duże. Była, ale wszyscy rozumieją.
Żona była smutna, że muszę wyjeżdżać, ale zrozumiała, że potrzebujemy pieniędzy.
Rozwiązanie takie, co potrzebne. Pieniążki. Viber, albo
rozmawiam z nią przez Vibera, komórkę lub Skype'a.
Telefon, Skype. Duże mamy.
Mam tutaj kolegów z Ukrainy, którzy wyjechali wcześniej.
W Gdańsku,
mieszkają w Gdańsku, Gdyni i Bydgoszczy.
Bydgoszcz, mamy dużo koleg, tut dużo chłopaków naszych. Rozmawiamy i
czasami rozmawiamy lub wychodzimy na imprezy.
Ukrainki,
Ukrainki są ładniejsze. U nas jest piękne morze, więc muszą być piękne kobiety.
Za dużo, kobiety tam fajne.
To już wszystko w tej godzinie reporterów. Marta de Martin, do usłyszenia.
Godzina reporterów.